Czarnecki wywiad można zobaczyć na naszym kanale YouTube Radia Wnet, ale usłyszeć też w Poranku Wnet. Dzień dobry, panie pośle.
Witam, panie doktorze, witam państwa. No, to chyba mój debiut, gdy chodzi o połączenie Skype'owe z Radiem Wnet.
To prawda. Do tej pory nie wiedzieliśmy, że jest taka możliwość, ale zamyśliłem się nad anegdotą, którą pan przed chwilą opowiedział. Właściwie to nie anegdota, to prawda, że Bigos do Strasburga dotarł razem z polskim królem Stanisławem Leszczyńskim i ten Bigos w Parlamencie Europejskim ciągle jest obecny.
Bigos to nazwa polska, tutaj to nazywa się Szukru. Rzeczywiście nasz dwukrotny zresztą polski król, a wcześniej starosta Stanisław Leszczyński, który przez 28 lat był księciem sąsiadującej z Alzacją Lotaryngii, księciem Baru, on przywiózł ze sobą Bigos, tyle że mieszkańcy Lotaryngii i Alzacji, Francuzi, no, nie byli w stanie pojąć tej receptury, którą Polacy znają, czyli połączenia kiełbasy i kapusty w jedno. W związku z tym do dzisiaj podają na talerza osobno kapustę, zresztą bardzo smaczną, i osobno kiełbasę oraz, to może wydać się bardzo dziwne, również podają rybę i kapustę, ale też osobno, są różne wariacje. A więc jest taki, można powiedzieć, Bigos po alzacku, czy lotaryńsku, no inny, z bardzo wyraźnym, takim lokalnym kontekstem. No, ja zdecydowanie wolę ten polski.
A jaki Bigos wczoraj podano w Parlamencie Europejskim?
No właśnie, nie przypadkiem chyba zaczęliśmy od tej metafory, bo rzeczywiście Bigos jest, to jest sesja, której, uwaga, według mnie od agresji Rosji na Ukrainę najmniej mówiono o Rosji bezpośrednio. Oczywiście szereg debat jak odbywało się w cieniu tego kremlowskiego niedźwiedzia. No, na przykład na samym początku przyjęto taką rezolucję popierającą zakupy amunicji. Była też debata na temat eksportu zboża z Ukrainy, czy też debata na temat Białorusi i więźniów politycznych tamtejszych. No to oczywiście wszystko to się wiąże de facto z Rosją. No, również do Rosji odwoływał się pan kanclerz Olaf Scholz, który zaprezentował takie, no, typowo niemieckie poczucie humoru, mówiąc z kamienną twarzą, że Niemcy, jego kraj jest tym w Unii Europejskiej, który najwięcej pomaga w Ukrainie, co wywołało pewne poruszenie na sali, bo tak jak Niemcy kuglowali statystykami w okresie pandemii i wychodziło, że no, gdzie indziej ludzie umierają na potęgę, a w Niemczech mało kto. Tam chodziło o to, że po prostu jak ktoś miał inne choroby, a umierał na COVID, no to uważano w Niemczech, że umiera na te inne choroby, a COVID tylko to przyspieszył. No tutaj też to kupują statystykami, wliczają jakiś tam sprzęt strażacki do pomocy militarnej. To, co obiecują, że dadzą, nikt ci tyle nie da, co Niemiec obieca, to wliczają do pomocy już przekazanej. No i dzięki temu są tylko w statystyce swojej niemieckiej liderem pomocy dla Ukrainy. Wiadomo, że rzeczywistość jest zupełnie inna. Akurat Niemcy o sprawach Rosji i Ukrainy powinny mówić jak najciszej, bo ich obecność w formacie normandzkim tak naprawdę zachęciła Moskwę do tej agresji.
Ale wystąpienie kanclerza to było takie wystąpienie programowe. Wizja Europy, wizja przyszłości w ogóle Unii Europejskiej w globalnym świecie. Co ciekawego powiedział, na co pan zwrócił uwagę?
Rzeczywiście to jest taki cykl. Oto Europa. W tym cyklu występują głowy państw bądź szefowie rządów. Następnego dnia wystąpił prezydent Portugalii Sousa. No, nazwisko w Portugalii bardzo popularne, jak widać, który mówił banały komunały, ogólniki, ale jednak słuchając sous prezydenta Portugalii, no, nie miałem wrażenia, że muszę siedzieć plecami do ściany, a słuchając kanclerza miałem to wrażenie. Kanclerz Niemiec poprzedniego dnia kłamał, mówiąc, że 8 maja przyniósł uwolnienie Niemiec od nazizmu, bo przecież to sami Niemcy demokratycznie 12 lat wcześniej wybrali Hitlera do władzy i sami ów narodowy socjalizm, unika się tej nazwy, nie wiem czemu, zainstalowali. Następnego dnia kłamał o tej największej pomocy w Unii Europejskiej i jego kraju dla Ukrainy, a są to bardzo źle. Gorsze są pomysły na temat przyszłości Europy, a tutaj po raz kolejny Olaf Scholz zaproponował odejście od weta w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. To by oznaczało, że nie tak jak teraz 27 krajów członkowskich Unii musi się zgodzić do pewnej decyzji, tylko wystarczyłoby 15 oraz jednak taki zabór bezpieczeństwa dla Niemiec, mianowicie te kraje, no 15, ale muszą one wspólnie osiągnąć prawie 2/3, dokładnie 65% populacji ludności Unii Europejskiej, co oczywiście jest wskazaniem na te kraje największe i rzeczywiście nie przypadkiem 4 największe kraje się pod tym podpisały z Niemcami i Francją na czele. To oczywiście byłaby pewna rewolucja, bo to by zwiększyło w politycznym realu, w politycznej praktyce, by zwiększyło w sposób zdecydowany rolę Berlina oraz tandemu Berlin-Paryż.
To jest ta wizja kanclerza Niemiec, federalnej Europy. Jest informacja, że Unia Europejska może zbankrutować. Taki tytuł jest na portalu w Polityce. Jakie nowe podatki w ramach nowych pakietów zielonej energii, zielonego odrodzenia Europy wprowadzi Unia Europejska? Chce wprowadzić.
Ale można zadać pytanie odwrotne. A jakich podatków nie chcę wprowadzić? Jest tendencja od kilku lat bardzo wyraźna, ona nie została zaniechana w okresie COVID-19, w okresie COVID-u, aby podatki, które do tej pory były częścią, integralną częścią kompetencji suwerennych państw, aby je wyeksportować na szczebel Unii Europejskiej, co w sposób oczywisty prowadzi od razu do utraty części suwerenności, bo do tej pory stop podatkowy był tym, co było częścią nie tylko pewnej niepodległości gospodarczej w wymiarze takim symbolicznym, ale konkretnym. No jeżeli prześledzimy gospodarczy cud Irlandii, która potrafiła, gdy chodzi o PKB per capita, na głowę mieszkańca, prześcignąć swojego opresora przez wieki, czyli Wielką Brytanię, to dlatego, że Irlandczycy stosowali zachęty podatkowe dla zagranicznych firm, chodzi głównie o firmy amerykańskie, bardzo często z Amerykanów z irlandzkimi korzeniami. I to było przyczyną tego boomu gospodarczego na Zielonej Wyspie. Pozbawienie tego, tej możliwości, to zgleichschaftowanie, czy urawniłowka, jakby to by powiedzieli Rosjanie, oczywiście da więcej kompetencji Brukseli, ale uwaga, pozbawi państw narodowych pewnych, podobnie jak pozbawienie własnej waluty, pozbawi pewnych takich mechanizmów, które pozwalają przetrwać kryzys, czy w ogóle prowadzić dalszą politykę gospodarczą. No to jest sytuacja fatalna, a skądinąd mamy przykład Włoch. Tu już ostatnie zdanie. Tutaj pani Giorgia Meloni, no, nie ona osobiście, jej wicepremierczyk Antonio Tajani, ale podpisała się Italia pod odejściem od weta. A czemu się podpisała? No bo tego nikt nie powie oficjalnie w Rzymie, ani też w Brukseli, ale Republika Włoska jest szantażowana tym, że jest w bardzo trudnej sytuacji finansowej, gospodarczej i, że tak powiem, Włosi pamiętają, co się stało z rządem kształtokrotnie Silvio Berlusconiego, kształtokrotnego premiera, któremu Unia Europejska, konkretnie Niemcy i Francja założyły takiego Nelsona, powodowała Unia Europejska upadek rządu w Rzymie właśnie przez odmowę pomocy. No i tego teraz boi się premier Meloni, no i tym Unia nieformalnie Włochy szantażuje. To a propos tej realnej polityki Brukseli, chociaż nikt o niej oficjalnie nie powie w żadnym komunikacie Komisji Europejskiej, no może ewentualnie jakieś wystąpienie w Europarlamencie.
Na zakończenie naszej rozmowy powiedzmy o realnej polityce polskiej. Konwencja Prawa i Sprawiedliwości dwudniowa w Warszawie. Znając pana posła, będzie pan na tej konwencji? Czego mamy się spodziewać?
Tak, będę. Konwencja programowa dwudniowa, 8 paneli po 4 w każdym dniu, poświęcone różnym tematom. Miejsce konwencji jeszcze jest trzymane w tajemnicy, ale będzie niedługo ujawnione. No, chcemy pokazać, że mamy program i chcemy go jeszcze udoskonalać. No, natomiast jak ostatnio byłem w Opolu, to słyszałem dowcip, że Platforma Obywatelska ma dwa programy. Pierwszy to TVN, a drugi TVN24.
A w którym z paneli wystąpi Zbigniew Ziobro?
Tego nie wiem. Natomiast zapewniam pana, że ta koalicja według mnie przetrwa. Będziemy na jednej liście, a po burzy zawsze przychodzi słońce.
Jest pan pewny, że ta koalicja przetrwa?
Jestem pewny, ponieważ niezachwianie wierzę w instynkt samozachowawczy polityków. Prawica dwukrotnie na własne życzenie przegrywała. Była tego świadkiem, nawet uczestnikiem jako młody poseł. Rok 1993, rok 2001. Prawica podzielona przegrywała wybory, oddawała władzę komunie czy neokomunie. Do Czecha ze sztuka, teraz tak nie będzie. Możemy się spierać, spieramy się, widzimy. Nieraz niestety spektakularnie, szkoda, ale uważam, że skoro 7 razy wygraliśmy w sumie pod rząd, 2 razy wybory parlamentarne, 2 razy prezydenckie, 2 razy do szczeblu sejmików wojewódzkich, raz, pierwszy raz w historii prawica wygrała wybory europejskie też, dzięki temu, że byliśmy razem, to no mówiąc z tym słynnym powiedzeniem Iron Lady, Margaret Thatcher, Tina, czyli there is no alternative, skrót, nie ma alternatywy dla jednej listy obozu niepodległościowego, obozu patriotycznego, obozu Zjednoczonej Prawicy.
Mimo tego, że mówi dwoma głosami, różnymi, często sprzecznymi?
W niektórych sprawach, oczywiście lepiej, żeby tego dwugłosu nie było, ale jestem przekonany, że będziemy nie tylko szukać, ale znajdować w realu to, co łączy i będzie dalista.
Bardzo. A dzisiaj co w Strasburgu będzie się działo?
Dzisiaj debaty o prawach człowieka. Dzisiaj ostatni dzień sesji Europarlamentu. No, prawdę mówiąc, to co najważniejsze w sensie merytorycznym działo się we wtorek i środę. Na pewno sprawą kluczową było wystąpienie Olafa Scholza, który ja go nazwałem Olaf Cicha Pęk Scholz, ponieważ on nie stara się być kontrowersyjny, robi swoje po cichu. Macron był w Chinach, udzielił paru wywiadów, wszyscy huzia na Macrona, się zasłużył, ale to, że Scholz był 4 miesiące wcześniej w Pekinie, pozałatwiał masę kontraktów, wpuścił Chińczyków do jednego z największych portów w Europie, w Hamburgu, to już o tym nikt nie mówi, bo Olaf Scholz mało gada, a Macron gada.
A kanclerz Schröder poszedł na party w ambasadzie rosyjskiej w Berlinie.
A jest, uwaga, ojcem chrzestnym, nie w sensie formalnym, ale w sensie politycznym, ojcem chrzestnym Olafa Scholza, który skądinąd w swoim przemówieniu odwołał się wyłącznie, to ciekawe, do socjaldemokratycznych kanclerzy Niemiec, tak jakby tych chrześcijańsko-demokratycznych nie było, no też pięknie, jakby powiedzieli górale.